Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Pan jest wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold.
Dokładnie.
Można powiedzieć, to jest trochę porażające, chociaż kiedykolwiek pytam panią Małgorzatę Wasserman, to ona mówi jeszcze nie czas na to, żeby mówić, chociaż wiele rzeczy się rysuje, żeby nie jak gdyby nie powiedzieć, że ktoś jest winny, bo pewnie też i nie temu komisja służy, ale jak pan patrzy na tych, którzy przychodzą, bo chociażby te 22 miliony, o których słyszeliśmy wczoraj, że to no, nieduża szkodliwość społeczna. No to pytamy się, kiedy, jak nieraz za bilet można ponieść konsekwencje, którego nie mamy, którego nie kupiliśmy i jedziemy na gapy, a tutaj mówimy o 22 milionach i jak gdyby nie ma nikogo, kto byłby na tyle zdeterminowany, żeby tego się domagać, tak, dla Skarbu Państwa.
No, te wszystkie wystąpienia, łącznie z dniem wczorajszym czy dzisiejszym, pokazują skalę nieprawidłowości, jakie były w prokuraturze po reformie dokonanej przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy to prokuratura miała być niezależna. I ona rzeczywiście była niezależna od wszelkiej kontroli, wszelkiego nadzoru ze strony obywateli, ze strony innych instytucji państwa. I to, co obserwujemy na Komisji Śledczej, no to jest taka esencja patologii ustrojowej, bo ci ludzie, którzy występują przed komisją i wielokrotnie kompromitują się i kompromitują swój urząd, który sprawują czasami latami, przez 20-30 lat, pokazują, jak są słabi, bezsilni, bez woli stania na straży praworządności w przypadku prokuratorów, czy stania na straży niezawisłości sędziowskiej, o której tak wiele przez minione miesiące przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mówili. I oni robią przede wszystkim wielką krzywdę tym uczciwym prokuratorom, tym uczciwym sędziom, których jest naprawdę bardzo wielu. Taką postawą i takim świadectwem. W przypadku afery Amber Gold wszystkich przedstawicieli, funkcjonariuszy państwa polskiego, z prokuratury powszechnej, z wymiaru sprawiedliwości. No tutaj mamy olbrzymie stężenie osób, które zawiodły państwo polskie, zawiodły polskich obywateli. Warto przypomnieć, że poszkodowanych w wyniku tej działalności, można powiedzieć, quasi zorganizowanej grupy przestępczej. Pamiętajmy, że tylko pan Marcin P. i jego małżonka Katarzyna P. postawione mają w chwili obecnej zarzuty. Żadna inna osoba nie jest w tej chwili pod zarzutami. Więc tylko te dwie osoby są jakby zewnętrznym znamieniem tej olbrzymiej operacji, która spowodowała pokrzywdzenie 19 tysięcy Polaków i kradzież, no bo tutaj nie mamy co się czarować, to jest, była po prostu kradzież ponad 80 milionów złotych, często oszczędności życia, wdowiego grosza. I do tego ta informacja z dnia wczorajszego, którą opinia publiczna się dowiedziała, gdzie 22 miliony złotych niezapłaconego podatku i żaden funkcjonariusz publiczny, również z sektora skarbowego, nie poniósł żadnych konsekwencji, że działań, czynności nie podjął.
No właśnie pytanie, czy państwo jest przygotowane na takiego rodzaju, nie wiem, bo dziś widzimy to afera, tak, ale na pewne nieprawidłowości, bo przysłuchując się dzisiaj temu, co mówiła prezes Gdańskiego Sądu, mówi, że tak, tylko że my nie wiedzieliśmy o tej aferze. Nie było żadnych sygnałów, ani z lustracji, ani z wizytacji, ani z jakichś pism, czy z innych okoliczności, które wskazywałyby, że dojdzie do takiej właśnie afery. Szkoda, że nie wiedzieliśmy. No, tak mówię. I czy rzeczywiście my możemy dać wiarę temu, no bo tutaj stawiamy sobie wielki znak zapytania, no to przepraszam, czemu służą służby, jak wygląda ta filtracja, jak wygląda przyglądanie się temu, co się dzieje, czy co obywatel może nabroić?
No tutaj główny akt oskarżenia, jeśli wolno mi tak powiedzieć, należy kierować w stosunku do prokuratury. To prokuratura już w grudniu 2009 roku została poinformowana przez Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach, o wątpliwościach związanych z funkcjonowaniem spółki Amber Gold. I to prokuratura przez ponad 2 lata tą sprawę przerzucała ze stołu na stół. Ta sprawa była w zawieszeniu. Ta sprawa była kompletnie lekceważona. To przedstawiciele policji namawiali przedstawicieli prokuratury do podjęcia jakichkolwiek działań procesowych. Tutaj, jeśli chodzi o rolę sądów, to jest to sprawa bardziej skomplikowana, bo gdyby nie zachowanie Sądu Rejonowego w Gdańsku, który odrzucił wniosek o umorzenie tego postępowania przez prokuraturę rejonową Gdańsk-Grzeszcz, ta sprawa tak naprawdę zakończyłaby się już w 2010 roku. To sąd spowodował, że prokuratura te czynności prowadziła oczywiście nieudolnie, nieskutecznie, ale dalej. I tutaj, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i to, co się działo na tym szczeblu wyższym Sądu Okręgowego w Gdańsku czy Sądu Apelacyjnego, to budzi przede wszystkim bardzo duże wątpliwości. Ale to, co mówiłem na wstępie, największą winę ponosi prokuratura, służby specjalne, no i też inne instytucje państwa, ale to w najbliższych tygodniach, miesiącach opinia publiczna będzie mogła dokładnie obserwować, kiedy będziemy zapraszali przed oblicze komisji przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, urzędów skarbowych, no i przedstawicieli służb specjalnych.
No, bo tutaj to pytanie, tak, jakie może były powody, rzeczywiste powody słabości wymiaru sprawiedliwości? No bo czy później, gdy my poznamy już pewne informacje, dotrą do nas, państwo macie dostęp do dokumentów, prokuratura czy sądy mają jeszcze większe możliwości, tylko zawsze pytamy o te pewne konsekwencje, bo to, że kogoś, czy ktoś się poda do dymisji, czy kogoś odsuną z jakiegoś urzędu, ale no konsekwencje, 22 miliony nieściągniętego podatku. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi poszkodowanych, prawda? Co, pieniądze się rozpłynęły? Jak to się dzieje? Czy rzeczywiście służby nie widzą, może nie miały interesu w tym, żeby to widzieć, bo my też możemy tak patrzeć na sprawę.
To jest takie pytanie retoryczne, jak ojciec zadaje. Jak to się stało, że nagle wszystkie instytucje państwa polskiego, począwszy od prokuratury, a na sądach skończywszy, były ślepe, nieme i głuche? Ja to porównuję często, jak ktoś mnie pyta o tą korelację zdarzeń. To przypomina taki stos kart perforowanych, jak nasi matematycy próbujący odgadnąć enigmę. I mamy stos tysiąca kart. I się tak dziwnie składa, że w jednym miejscu, w tych tysiąca kart, jest jedna dziurka, przez którą może przelecieć długopis czy złotówka. I tutaj mamy identyczną sytuację, że każdy z organów państwa, który tą sprawę dotykał, zawsze popełniał jakiś błąd skutkujący tym, że konsekwencje nie były wyciągnięte wcześniej. Była cała masa instytucji państwa polskiego, które były informowane o nieprawidłowościach i nie podjęły żadnych działań. I to każe wskazywać, że to nie była tylko i wyłącznie sytuacja zbiegu okoliczności, gdzie jedna, dwie osoby zawiniły, tylko zawiniło paręnaście, można powiedzieć, set osób, które z tą sprawą miały do czynienia. I można powiedzieć wręcz dalej, że jakiś parasol ochronny nad panem Marcinem P. i nad przedsięwzięciem, którym kierował, jednak był rozłożony. Mamy sytuację taką, że zorganizowana grupa przestępcza, bo ja to tak bym definiował, wynajęła syna byłego już w tej chwili premiera, a wówczas premiera Donalda Tuska, żeby swoim imieniem i nazwiskiem firmował pewne działania, co mogło powodować, że pewne instytucje państwa bały się dokonywać pewnych czynności z racji, że właśnie tam pracuje syn ówczesnego premiera. Tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My na razie odkryliśmy część kwestii związanych z funkcjonowaniem prokuratury i sądów w apelacji gdańskiej. Natomiast przed nami jeszcze cała masa innych instytucji państwa, które zawiodły. Cała afera skończyła się tym, że firma Amber Gold ogłosiła upadłość, spółka Old Express również upadła i gdyby państwo polskie wcześniej zadziałało, nie byłoby takiej olbrzymiej rzeszy osób poszkodowanych i tak gigantycznej kradzieży majątku.
No bo postępowanie w sprawie Amber Gold prowadziła od końca 2009 roku prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz, później od 2012 przejęta przez gdańską prokuraturę okręgową i w zeznaniach pan prokurator Bogusław Michalski przed komisją śledczą mówi, że prokurator generalny Andrzej Seremet nie był zachwycony tym, co działo się w sprawie Amber Gold. Czy państwo widzicie w tych dokumentach, czy w tym, co słyszycie, że w którymś momencie nastąpiło jakieś przełamanie, czy cały czas ktoś się kogoś boi i nie robi tego, co należy, albo co co powinien zrobić, nie wiem, prokurator, śledczy, urzędnik, taki czy inny?
To jest również bardzo skomplikowana kwestia.
Bo to kiedy możemy się zasłaniać, tak?
Do jednego, mówiąc kolokwialnie, worka wrzucać. Część osób zasłania się kompletną niewiedzą, niepamięcią. Część osób z racji, że już jest w stanie spoczynku, czyli patrz na emeryturze, mówi tyle, co pamięta, a działali wówczas bardzo słabo, pieszale, z różnymi nadużyciami kwestii regulaminowych czy prawa powszechnie obowiązujących. I to miało być ich zdaniem powodem tej sytuacji rozwinięcia tego biznesu do apogeum i następnie upadku i wyprowadzenia pieniędzy kosztem zwykłych obywateli, którzy zawierzyli instytucji, która jawiła się jako bank.
I jakie dalsze kroki państwo będziecie teraz podejmowali? Jak wygląda rozkład waszych spotkań, kogo mamy się spodziewać, bo pewnie to cały czas sprawa rozwojowa.
Tak. Dzisiaj o godzinie 16 mamy w trybie tajnym posiedzenie komisji do spraw zbadania afery Amber Gold i wówczas chcielibyśmy przeanalizować listę dotychczasowych świadków, którzy stawili się przed komisją i ewentualnie postawienia kilku osobom zarzuty. Różne zarzuty, nie chcę tutaj uprzedzać faktów. Na pewno w tej sprawie będzie również komunikat komisji. A w najbliższych tygodniach czekają nas przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, i urzędów skarbowych. Tą kwestię teraz od strony finansowo-fiskalnej chcielibyśmy przedstawić opinii publicznej i również zbadać, zweryfikować z materiałem dowodowym, który mamy już w tej chwili zebrany.
Bardzo dziękuję, czyli wytrwałości dla was. Tych dokumentów jest bardzo dużo, żebyśmy mieli też takie...
Ojcu mówię. Tego jest w chwili obecnej ponad 600 tomów. Niektóre tomy akt liczą tak z dołu patrząc po 100 stron, ale są też takie, które liczą po kilka tysięcy stron. Proszę sobie wyobrazić tego ilość na takim dysku przenośnym, który komisja nam powierzyła z tymi danymi. To jest około 70 gigabajtów danych. To proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś kojarzy ilość danych w plikach PDF, to jest taka ilość.
Pytanie, czy...
Prawdziwy ocean papieru.
Czy i komu... trzeba życzyć determinacji państwu na pewno, ale żeby to skutkowało. Państwa, siedzenie nad papierami, to funkcjonowanie komisji...
To wymaga głębokiej analizy struktury poszczególnych segmentów państwa polskiego. Gruntownej reformy prokuratury, bo prokuratura przez te 8 lat rządów Platformy i PSL-u była totalnie oderwana od rzeczywistości, bezkarna, bez świadomości odpowiedzialności za swoje działania. Nikt inny jak prokurator okręgowy przyznał się nam...
A czy może ona nie musiała mieć świadomości odpowiedzialności, bo po prostu nikt jej nie brał pod uwagę?
Nie, bo nie było żadnej odpowiedzialności. Można było robić wszystko i mieć świadomość, że nikt nie pociągnie nas do odpowiedzialności za działanie, czy zaniechanie.
Ale ktoś na to pozwolił, żeby się tak prokuratura usamodzielniła, czy oderwała od tej rzeczywistości, czy od państwa.
Dokładnie, dokładnie. No i też osoba, moim zdaniem, nie nadająca się na stanowisko prokuratora generalnego, została w to miejsce powołana. Osoba, która nie dawała rady ze strukturą administracyjną, strukturą prokuratury powszechnej, która była mu podporządkowana. Wczorajsze wystąpienie pana prokuratora, dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego, który ciągle zasłaniał się albo niepamięcią, niewiedzą, albo mówił, że wszystkie sprawy były załatwiane. Jak go dopytaliśmy, co oznacza słowo załatwienie sprawy, no to było po prostu odesłanie sprawy do innego biurka. No, mówiąc kolokwialnie znowu, psychologia stosowana w sytuacji, kiedy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaniepokojony tym, że od 2 lat prokuratura rejonowa Gdańsk-Wyrzeszcz nie prowadzi postępowania w sprawie Amber Gold w sposób prawidłowy, informuje prokuratora generalnego. Prokurator generalny z tym pismem się nie zapoznaje. Pismo poprzez poszczególnych urzędników trafia do rzeczonego pana dyrektora postępowania przygotowawczego w prokuraturze generalnej. Następnie jest odsyłana do tej prokuratury, która zawiniła. No i to jest kuriozalna sytuacja, ale pokazuje jak w pigułce, jak fatalnie skonstruowana była ta konstrukcja prokuratury oderwanej od ministra sprawiedliwości, oderwanej od kontroli ze strony innych organów państwa. I rzeczywiście tutaj w tym względzie zgadzają się słowa byłego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, że Polska jest państwem teoretycznym, bo rzeczywiście prokuraturę mieliśmy wówczas czysto teoretyczną.
A przeniesienie do innej jednostki, bo czasem coś takiego proponuje się, jak...
No, tutaj była propozycja, aby tą sprawą zajęła się inna jednostka prokuratury. Natomiast prokuratura generalna, która jest właściwa, żeby w tej
taką
sprawie...
decyzję podjąć, tak?
Znaczy tutaj można było bezpośrednio poprzez prokuratora apelacyjnego i okręgowego wydać zarządzenie o przeniesieniu sprawy do innej prokuratury rejonowej, albo w ogóle przenieść do prokuratury okręgowej, co również miało miejsce. Na pamiętne wydarzenie, kiedy na 3 miesiące akta postępowania gdzieś zginęły i dopiero później po 3 miesiącach trafiły do prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz. No, na 3 miesiące przed wybuchem całej afery w sierpniu 2012 roku.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za pana komentarz. No,
pracy bardzo dużo.
Mamy nadzieję, że...
Okoliczności niesprzyjające, bo hałaśliwa opozycja, czy totalna wręcz, blokuje salę posiedzeń. Ja mówię w imieniu swoim i mojego klubu.
No właśnie, co Kukiz15 do...
My się domagamy od Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim od marszałka Sejmu ukarania posłów, którzy paraliżują... jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych państwa, jakim jest Sejm. To jest sytuacja skandaliczna. My nie mamy zamiaru opuszczać sali posiedzeń. My chcemy normalnie procedować w spokoju, w drodze dyskusji. Absolutnie sprzeciwiamy się temu, co robi Platforma. W tej chwili już tylko Platforma, bo ona została na placu boju. Chcemy, aby marszałek Sejmu wymierzył tym posłom, którzy blokują mównicę sejmową, utrudniają jemu jako drugiej osobie w państwie wykonywania swojej funkcji, najwyższego wymiaru kary finansowej, czyli pozbawienia uposażenia w wysokości połowy tego uposażenia przez 3 miesiące. Wówczas mam nadzieję, że jeśli ci posłowie dostaną, mówiąc kolokwialnie, znowu po kieszeni, to się uspokoją. Dla mnie to jest, jako dla prawnika, bardzo trudna sytuacja, bo ja tutaj widzę znamiona 6 czynów zabronionych. Dziwię się, że jednostki prokuratury powszechnej, czy nawet sama kancelaria Sejmu nie reaguje, kiedy posłowie, funkcjonariusze publiczni dopuszczają się, moim zdaniem, przestępstw. Bo blokowanie Sejmu, utrudnianie funkcjonariuszom publicznym wykonywania swojej roli z drugą osobą państwa na czele, jakim jest marszałek Sejmu, to jest godzenie w godzenie w powagę państwa polskiego i utrudnianie wykonywania przez organy swoich naturalnych zadań i funkcji. To jest stosowanie przemocy, no bo marszałek Sejmu nie jest w stanie dojść do fotela w sposób nieskrępowany. No i to wywołuje zupełnie niepotrzebny ferment w państwie, dlatego my jesteśmy gotowi przejść do sali kolumnowej, ale wówczas, jeśli marszałek ukaże tych posłów, którzy ten chaos robią, bo nie może być taka sytuacja pozostawiona bezkarnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, z panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.